Zapraszamy do kolejnego podcastu z cyklu Otyłość. Widoczna, a niedostrzegana.
Dzień dobry. Nazywam się Maja Miętkiewska-Dolecka i wraz z panią dr Matyldą Kręgielską-Narożną.
Dzień dobry.
Oraz panią dr Katarzyną Pastusiak.
Dzień dobry.
Zapraszamy państwa do wysłuchania podcastu Dietoterapia w trakcie farmakologicznego leczenia otyłości. Zanim przejdziemy do omawiania praktycznych informacji dotyczących odrębności dietoterapii tej grupy pacjentów, chciałabym pokrótce omówić, jakie preparaty zostały w Polsce zarejestrowane do leczenia otyłości. Pierwszym z nich jest preparat Orlistat, inhibitor lipaz. Jego mechanizm działania polega na hamowaniu wchłaniania tłuszczów z przewodu pokarmowego. Drugi preparat to preparat składający się z dwóch substancji, naltreksonu i bupropionu. Działa on na poziomie ośrodkowego układu nerwowego i zmniejsza uczucie głodu na podłożu emocjonalnym. Kolejnym preparatem jest analog glukagonopodobnego peptydu pierwszego, inaczej liraglutyd. Liraglutyd przez podobieństwo do naturalnego GLP-1 aktywuje receptory dla tego hormonu również w ośrodkowym układzie nerwowym. Lek osłabia uczucie głodu, nasila i wydłuża sytość. Wpływa również na układ nagrody, więc mamy w tym przypadku potencjał zmniejszający jedzenie pod wpływem przyjemności. Na ten moment nie mamy konkretnych rekomendacji w zakresie dietoterapii pacjentów leczonych farmakologicznie z powodu choroby otyłościowej, dlatego chciałabym poznać pani opinię. Jaka będzie tutaj rola dietetyka? Dlaczego wsparcie żywieniowe w trakcie stosowania wcześniej wspomnianych przeze mnie leków jest tak ważne?
Wsparcie żywieniowe pacjentów w trakcie farmakologicznego leczenia otyłości jest niezwykle istotne i stanowi pewnego rodzaju wyzwanie dla naszej grupy zawodowej. Rola dietetyka w zespole terapeutycznym opiekującym się pacjentem chorującym na otyłość jest podkreślana m.in. przez Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości. Zadaniem dietetyka jest prowadzenie leczenia żywieniowego, które powinno obejmować edukację żywieniową, wsparcie w zakresie kształtowania nowych nawyków żywieniowych, a w sytuacjach, które tego wymagają, pomoc w zakresie łagodzenia skutków ubocznych terapii.
Wiedząc zatem już, że dietetyk może tutaj realnie pomóc i powinien brać udział w procesie terapii, omówmy może, jakie elementy mogą być przydatne w procesie redukcji masy ciała.
W odniesieniu do redukcji masy ciała podstawowa jest modyfikacja stylu życia. Tutaj kluczowymi elementami jest zmiana sposobu żywienia i za chwileczkę się do tego odniosę szerzej, ale także zwiększenie spontanicznej aktywności fizycznej oraz aktywności fizycznej intencjonalnej. Dodatkowo warto, aby instruować czy zalecać pacjentom odpowiednią długość snu, czy starać się wspierać jego działania, które będą wiązały się z zarządzaniem stresem. Jeśli chodzi o sposób żywienia, to podstawowa jest dieta redukcyjna. Tutaj przewidziana jest przez Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości terapia żywieniowa, która będzie polegała na stosowaniu diety z deficytem energetycznym między 500 a 600 kilokalorii. Jeśli chodzi o dobór samego modelu żywieniowego, to tutaj mamy dużo więcej do wyboru, jest dużo większa dowolność w tym zakresie i to nie tylko w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, ale również w wytycznych kanadyjskich czy europejskich. Wybieramy przede wszystkim model żywienia zindywidualizowany, czyli taki, który będzie odpowiadał naszemu pacjentowi ze względu na jego możliwości antropometryczne, jego stan kliniczny, ale też na jego możliwości środowiskowe, finansowe, ze względu na jego upodobania. Dobrze by było, gdybyśmy wybierali taki model, który jest dobrze przebadany w odniesieniu do leczenia redukcji masy ciała i tutaj najczęściej rekomendowanymi modelami to jest dieta śródziemnomorska, dieta nowonordycka, różnego rodzaju diety roślinne, jak na przykład dieta planetarna. Kluczowym elementem jest indywidualizacja i tak sobie myślę w odniesieniu do tej indywidualizacji, że to też jest takie słowo kluczowe w odniesieniu do dolegliwości, które mogą doskwierać naszym pacjentom w czasie właśnie farmakoterapii. Takie dolegliwości z układu pokarmowego z naszym pacjentom się zdarzają i tutaj będzie ważne to, żebyśmy dostosowali sposób żywienia do ich obecnego stanu.
No właśnie, wspomniała pani doktor o bardzo ważnym aspekcie, czyli o tych dolegliwościach, o tych skutkach ubocznych. Każdy lek może nieść ryzyko wystąpienia skutków ubocznych i myślę, że warto o nich teraz porozmawiać. Wiemy, że wśród tych skutków ubocznych mogą być również takie, które mogą wymagać naszej interwencji i dostosowania postępowania żywieniowego. Z jakimi problemami najczęściej możemy mieć do czynienia w gabinecie dietetyka?
Takie dolegliwości, które najczęściej zgłaszają moi pacjenci, to przede wszystkim uczucie nudności. I tutaj bardzo dobrze sprawdzi się m.in. dieta lekkostrawna, czyli czasowe ograniczenie tłuszczów oraz błonnika pokarmowego pochodzącego z pełnoziarnistych produktów zbożowych czy surowych warzyw i owoców, które są jakby bazą diety redukcyjnej. Preferowaną formą obróbki będzie gotowanie w wodzie lub na parze, niekoniecznie już smażenie, pieczenie czy duszenie. Posiłki powinny być dla tych pacjentów mało objętościowe, najlepiej w temperaturze pokojowej, ani nie bardzo gorące, ani też nie zimne. Wskazane będzie także częste wietrzenie pomieszczeń, unikanie intensywnych zapachów nie tylko żywności, ale także na przykład mocno drażniących perfum, a także odzieży, która uciska jamę brzuszną, ponieważ te elementy niezwiązane bezpośrednio z jedzeniem mogą sprzyjać też nasileniu tych dolegliwości.
A jak sobie radzisz z takimi pacjentami, którzy na przykład skarżą się na brak apetytu albo właśnie, że mają nawet jadłowstręt, w ten sposób to określają, czy zmieniła się ich poczucie smaku, inne rzeczy im smakują w czasie farmakoterapii niż przed farmakoterapią?
Brak apetytu to właściwie pożądany efekt terapii. I najczęściej pozwala on pacjentom w pełni zastosować się do zaleceń żywieniowych, wykształcić nowe nawyki i prowadzić zbilansowaną dietę redukcyjną, o której mówiłaś wcześniej. Jeżeli jednak u pacjenta okresowo występuje jadłowstręt i sprawia to, że znacząco ogranicza ilość przyjmowanych pokarmów, niezwykle istotne jest zwrócenie uwagi na wartość odżywczą jego posiłków. A nasze zalecenia będą właściwie trochę zbliżone do wytycznych stosowanych u pacjentów bariatrycznych. Przede wszystkim musimy zadbać o odpowiednią podaż białka, które powinno znaleźć się w każdym głównym posiłku pacjenta. Uzupełnieniem powinny być produkty zbożowe i skrobiowe, które będą zawierały węglowodany złożone, oleje roślinne, nasiona i orzechy, które będą źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, a także warzywa, które w tym okresie powinny być raczej dodatkiem do posiłków niż ich bazą. Warto zadbać także o formę podania posiłku. Po pierwsze tak, żeby był atrakcyjny dla pacjenta, zachęcał go do spożycia, ale także, aby nie miał zbyt dużej objętości i żeby miał odpowiednią konsystencję. W tym przypadku czasem zupa warzywna czy koktajl warzywny sprawdzi się dużo lepiej niż miska wypełniona sałatą. Jeśli zaś chodzi o te zmiany odczuwania smaku, tu istotna przede wszystkim będzie edukacja żywieniowa i rozmowa z pacjentem. Naszym zadaniem jako specjalistów, w tym przypadku przede wszystkim dietetyków, będzie pomóc pacjentowi w wyodrębnieniu z grupy produktów, które są przez niego tolerowane, które są dla niego smakowite, tych, które będą charakteryzowały się właśnie tą wyższą wartością odżywczą.
Tak sobie jeszcze myślę, że w odniesieniu do tych pacjentów, którzy właśnie skarżą się na takie nasilone odczucie nudności, to dla nich ważna też jest rozmowa z nami. To znaczy uczucie nudności nie jest proste do skwantyfikowania. Trudno tak naprawdę ocenić, jak ten ktoś, nasz pacjent odczuwa to uczucie nudności. I taka spokojna rozmowa z otwarciem na drugiego pacjenta, wysłuchanie, jak te dolegliwości wyglądają, nachylenie się nad tymi dolegliwościami też może chociażby zredukować poziom stresu, a udowodniono, że obniżony poziom stresu też zmniejsza dolegliwości związane z nudnościami. Także tutaj to postępowanie nie powinno tylko polegać właśnie na sposobie żywienia, ale też na takiej czułej relacji z pacjentem, żeby go uspokoić, wysłuchać, bo to może być element, który też mu pomoże. Do mojego gabinetu też trafiają pacjenci, którzy mają na przykład zaparcia lub biegunki, czyli generalnie zaburzenia rytmu wypróżnień. Jeśli chodzi o zaparcia, tutaj postępowanie jest właściwie podobne jak w takiej populacji ogólnej, czyli przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, żeby w jadłospisie pacjenta znalazły się odpowiednie ilości błonnika. Najlepiej, żeby to był błonnik nierozpuszczalny, który będzie działał przyspieszająco na perystaltykę jelit. Nie możemy zapominać, jeżeli zwiększamy ilość błonnika w diecie, o odpowiedniej ilości płynów. Tutaj najlepszym płynem będzie woda, około 2 litry, 2,5 litry dziennie płynów, najlepiej wody, żeby pacjent przyjmował. A jeśli chodzi o biegunki, to tutaj dieta lekkostrawna na pewno się sprawdzi. Dieta, która będzie niskodrażniąca, czyli z ograniczeniem spożycia błonnika nierozpuszczalnego, możemy w to miejsce wprowadzić błonnik rozpuszczalny. Unikamy produktów, które są bardzo ostre, pikantne, produktów, które są bardzo tłuste. Niektórzy pacjenci przejściowo mogą też doświadczać nietolerancji produktów mlecznych i wtedy też staramy się ograniczyć nabiał, głównie mleko.
Bardzo dziękuję Panią za to praktyczne spojrzenie na temat. Myślę, że ta rozmowa bardzo mocno podkreśliła, jak istotne w trakcie farmakologicznego leczenia otyłości jest wsparcie dietetyka. I wiemy już też po dzisiejszej rozmowie, że to wsparcie dietetyka będzie obejmować m.in. szczegółową analizę diety pacjenta, edukację żywieniową, ogólnie rzecz biorąc kształtowanie prawidłowych zachowań żywieniowych, ponieważ sam lek, nieważne jak skuteczny, nie będzie działał tak efektywnie, jak w sytuacji, kiedy połączymy siły farmakoterapii i dietoterapii. I wierzymy głęboko, że ten podcast rzucił nowe światło na ten obszar. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.